dr Anna Sankowska-Dobrowolska. Lekarka, specjalistka chorób wewnętrznych, obesitolożka. Empatyczna, zaangażowana, realnie zainteresowana problemami swoich pacjentów. Prywatnie szczęśliwa żona, mama małego Aleksandra, zmagającego się z mózgowym porażeniem dziecięcym. A ja od siebie dodam, że Anna, doktor Anna, była najczęściej polecaną do podcastu gościnią, ekspertką, specjalistką, dlatego jestem absolutnie zaszczycona, że dzisiaj się spotykamy. Dzień dobry, Aniu.
Dziękuję serdecznie, witam.
Cieszę się, że do mnie przyszłaś, ponieważ w Polsce lekarzy zajmujących się leczeniem otyłości jest nomen omen jak na lekarstwo. Jak w Polsce zrobić specjalizację z obesitologii?
Tak właściwie nie ma takiej specjalizacji. Być może kiedyś będzie, są poczynione ku temu starania, ponieważ jest bardzo potrzebna. Generalnie w Polsce można zrobić certyfikację takich głównych polskich towarzystw naukowych zajmujących się leczeniem otyłości, czyli Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości i Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, żeby poszerzyć po prostu de facto swoją wiedzę, ponieważ leczyć otyłość powinien każdy lekarz potrafić, przynajmniej w takim podstawowym jakimś stopniu, szczególnie lekarze POZ, bo to jest taka pierwsza linia frontu, nazwijmy to, tak?
Właśnie dlaczego uważasz, że każdy lekarz powinien leczyć otyłość? W sensie jakby przynajmniej powinien w podstawowym zakresie to robić?
Pacjenci z chorobą otyłościową to są pacjenci, którzy trafiają do praktycznie każdego specjalisty. Na przykład do ortopedy z problemami ze stawami kolanowymi, czy do diabetologa z jakimiś już powikłaniami choroby otyłościowej, na przykład z cukrzycą, czy stanem przedcukrzycowym, czy z insulinoopornością. To jest taki, powiedzmy, modny temat. Więc każdy z tych lekarzy tak naprawdę powinien coś tam o tym leczeniu otyłości, przynajmniej w podstawowym stopniu wiedzieć. Ja zawsze mówię, gdy robię jakieś szkolenia dla lekarzy, że my jesteśmy profesjonalistami i gdy pacjent do nas trafia, to nawet jeżeli nie mamy wiedzy w jakimś zakresie, na przykład no po prostu nie potrafimy stosować leków dedykowanych chorobie otyłościowej, to powinniśmy wiedzieć, gdzie takiego pacjenta skierować. Po prostu odsyłamy go tam, gdzie trzeba.
No właśnie, bo doświadczenie bardzo wielu osób chorujących na otyłość jest takie, że przychodzą do lekarza, mówią dzień dobry, jestem chory, chora. Znaczy nawet nie mówią, że jestem chory, chora, ale zmagam się z nadwagą, nawet nie nazywają tego otyłością, mam taki i taki problem, co mam robić? Zazwyczaj słyszą, proszę mnie jeść, zastosować ruch, dietę, no i właściwie tyle. I odbijają się od ściany, a no, jestem absolutnie pewna, że kiedy już przychodzą do lekarza z tym, to oni są po 20 takich próbach, o ile nie większej ilości i bardzo często się zniechęcają. Nie daj Boże, trafią na lekarza, który nawet odmawia skierowania na badania, bo to też się zdarza. Co ty byś poradziła takim pacjentom, którzy właśnie doświadczają takiej, znaczy nie chcę tego nazywać dyskryminacją, czy w ogóle taką znieczulicą w tych gabinetach lekarskich?
Przede wszystkim poleciłabym odwiedzić strony, które też widziałam, że polecasz w swoich podcastach, na przykład otyłości.pl. Ja też zawsze na moim profilu na Instagramie gdzieś tam te informacje można znaleźć. I znalezienie po prostu lekarza, który gdzieś tym leczeniem otyłości się zajmuje. Zazwyczaj to są interniści, diabetolodzy, endokrynolodzy, lekarze rodzinni. Ale nie tylko. Jeszcze wracając do tego sloganu, który powiedziałaś, mniej jeść, więcej się ruszać. To jest troszkę tak, że gdyby to działało, to wszyscy byśmy byli szczupli i problemu choroby otyłościowej to w ogóle by nie było. W ogóle pacjent z chorobą otyłościową, pacjentka, która trafia, bo mówię pacjentka, bo zazwyczaj leczę kobiety, do lekarza i woła wręcz o tą pomoc, zazwyczaj niestety z mojego doświadczenia wynika, że odchodzi z kwitkiem i to jeszcze jest dobrze, jeżeli to jest taki neutralny gdzieś stosunek lekarza. Tak. Zazwyczaj to jest właśnie, tak jak mówisz, dyskryminacja, stereotypy.
Często jest poniżenie w ogóle, poniżenie, takie upokorzenie pacjenta.
Upokorzenie. I pacjentki po prostu jak trafiają do mnie, to często mówią, że to jest już po prostu ostatnia deska ratunku. One już nigdzie więcej nie pójdą. One już nie mają na to siły, ponieważ już tyle razy dostawały gdzieś tam po prostu po twarzy, można powiedzieć wręcz, że nie mają na to siły.
To jest straszne, bo wiesz, też trochę mnie przeraża, im dłużej zajmuję się tym tematem właśnie leczenia otyłości. Oczywiście, broń Boże, nie porównuję się, wiesz, do takich ekspertów jak ty, ale właśnie pójście do lekarza często ludzie nazywają ostatnią deską ratunku. Nie powinno tak być. Otyłość powinna być no, czymś zupełnie Właśnie to też jest takie trochę mylnie rozumiane, że nie normalizujemy tego, że otyłość jest stanem zdrowia i jest to super rzecz, chorować na otyłość. Natomiast chorowanie na otyłość nie powinno być jakimś odium społecznym i powinno być po prostu traktowane jak każda inna choroba. Dlaczego przez lekarzy i wśród lekarzy, czyli osób, które powinny na temat tej choroby wiedzieć najwięcej, właśnie panuje wciąż takie przekonanie i takie mity, które są bardzo krzywdzące, no przede wszystkim szkodzące pacjentom?
W naszej takiej społecznej świadomości tak naprawdę ta otyłość nie funkcjonuje jeszcze do końca jako choroba.
Właśnie.
Jakby nie było, ma swój kod E66
tak.
I no, ta klasyfikacja już istnieje od wielu, bardzo wielu lat i choroba otyłościowa też na listę chorób przez WHO jest wpisana dawno temu i nadal jest to bardzo duży problem. Jakby tak samo w głowach lekarzy, czy innych medyków, czy całego społeczeństwa, nadal my to postrzegamy jako aspekt wizualny. Ja w ogóle zaczęłam interesować się chorobą otyłościową i w ogóle leczeniem tak właściwie choroby otyłościowej, pracując na oddziale wewnętrznym. Pracowałam tam, wychowałam się powiedzmy zawodowo, jestem internistką i po prostu miałam takie wrażenie, że to co robimy jest bez sensu. Bo ja leczyłam powikłania choroby otyłościowej,
właśnie.
Powikłania innej choroby. Zaleczałam, nie wiem, cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, czy wiele innych powikłań, mniej lub bardziej klasycznych. Jakby nie było takim mało znanym, powiedzmy, powikłaniem choroby otyłościowej, są zaburzenia odporności, co pokazał COVID, jakby nie było. I rzeczywiście, no, choroba otyłościowa powoduje taki jakby stan zapalny w organizmie.
Mhm.
Więc jeżeli walczymy z naszym takim wewnętrznym, powiedzmy, stanem zapalnym, to organizm nie ma siły do walki z innymi chorobami. I obserwowałam to wszystko w mojej pracy zawodowej i czułam taką frustrację, że tak naprawdę ta redukcja masy ciała, która jest tak bardzo trudna, a tak bardzo pożądana, ona spowodowałaby wycofanie się tych wszystkich chorób. Bo jest możliwe wprowadzenie na przykład cukrzycy typu drugiego w remisję.
Tak, doktor Bogdański, profesor Bogdański powiedział, że jest absolutnie pewny, że gdyby wyleczyć wszystkich z otyłości, to cukrzyca typu drugiego znika z powierzchni ziemi.
Tak, całkowicie, że nie rozwijałaby się, myślę, że ma rację, też się jakby się z nim zgadzam. I rzeczywiście obserwuję to u moich pacjentek. W momencie, gdy redukujemy zazwyczaj 10% wyjściowej masy ciała, to jest taki cel, który jako pierwszy próbuję realizować z pacjentkami, bo to redukcja 10% wyjściowej masy ciała powoduje znamienne skutki zdrowotne, oczywiście pozytywne. I jeżeli mamy pacjentkę, która rozwinęła cukrzycę typu drugiego, w ciągu ostatnich 3, 4 czy 5 lat, to jest bardzo duża szansa, że przy redukcji nawet tych 10, 15, a już 20% wyjściowej masy ciała z tej cukrzycy po prostu wyjdzie, odstawi leki. Wielokrotnie mam takie pacjentki, które nawet 20 lat przyjmują akurat te leki na nadciśnienie tętnicze i w wyniku redukcji masy ciała odstawiamy, no może nie wszystkie, ale znaczną część.
No to jest niesamowite. Ja ostatnio widziałam taki program w telewizji, to jest program rozrywkowy i on faktycznie ma przynieść coś tam dobrego, ponieważ tam prowadząca ten program skupia się na tym, żeby zredukować masę ciała. No ale to jest klasyczna metoda, czyli mniej jeść, więcej się ruszać, tam się ćwiczy. No i akurat była właśnie osoba, która nam, no, generalnie wizualnie od razu widać, że jest tam jakiś problem związany z nadmierną masą ciała. No nie będę jej diagnozować, nie wiem, czy to jest otyłość, czy to nie jest otyłość. Natomiast okazało się z badań, że ma insulinooporność i program, który właśnie jest spuszczany w 2024 roku, mówi, że to insulinooporność wywołuje tę nadwagę, nie ma tam słowa otyłość. I ja sobie siedzę i mówię, kurczę, to w ogóle jest odwrotnie. Dlaczego dalej tego, dlaczego dalej nikt o tym tak głośno nie mówi? Czy ty możesz jako lekarka trochę wytłumaczyć, na czym polega ten mechanizm, że właśnie ta otyłość, jakim cudem ona wywołuje tyle chorób? Takich współistniejących, takich, które są pochodną. Jak się w ogóle leczy otyłość?
Właśnie. Pytanie dość mocno rozbudowane.
Dobrze, no to może je zawężę. Jak się leczy otyłość?
No. Okej. Jeśli chodzi o samą patogenezę, otyłość, tak bardzo krótko. Dlaczego powoduje tyle chorób? Dlatego po pierwsze, że jest to choroba zapalna. A dlaczego? Nasza tkanka tłuszczowa brzuszna, ona jest aktywna hormonalnie. Czyli tak jak pewnie profesor Bogdański też o tym wspominał, tak jak inne narządy nasze endokrynne, na przykład tarczyca czy nadnercza, wytwarza swoje hormony. I w momencie, gdy jest wszystko ok, tej tkanki tłuszczowej jest tyle, ile potrzeba, czyli mało zakładamy przy prawidłowym BMI, to wtedy nadal wytwarza hormony, tylko one regulują nasz metabolizm, powodują, że mamy większą insulinowrażliwość, czyli wprost przeciwnie, i wszystko działa tak, jak należy. Tak?
I mówimy o jakich hormonach? O insulinie?
Nie, mówimy na przykład o rezystynie, okay. O wielu innych adipokinach. Rezystyna to jest akurat hormon, który powoduje insulinooporność. Czyli jest wytwarzany w nadmiarze w momencie, gdy nasza tkanka tłuszczowa jest w nadmiarze. Mm-hmm. Więc tkanka tłuszczowa wytwarza też na przykład leptynę, wytwarza wiele takich czynników prozapalnych, czynniki, które powodują na przykład zakrzepicę, na przykład PAI-1. Nie będziemy wchodzić może tak mocno w te szczegóły.
Znaczy, to jest bardzo ciekawe, ale... bo mówisz o hormonach, o których ja na przykład nie słyszałam nigdy w życiu. W sensie ten pierwszy, który coś na R.
Rezystyna.
Tak, właśnie rezystyna.
Tak, ona właśnie powoduje niestety insulinooporność. Mhm. To jest jeden z wielu mechanizmów. I leptyna na przykład jest bardzo ciekawym hormonem. To jest hormon sytości.
Tak.
I ona jest wytwarzana przez tkankę tłuszczową wprost proporcjonalnie do BMI. Czyli de facto wprost proporcjonalnie, wiadomo, BMI nie jest idealnym wskaźnikiem, ale wprost proporcjonalnie do jej ilości tak naprawdę. I no tak na logikę można by powiedzieć, że skoro to jest hormon sytości i mamy wysokie BMI, to powinniśmy mieć go dużo i powinniśmy być mega syci i w ogóle o
tak
co chodzi, nie?
Ale jedzenie,
problem jest taki, że w momencie, gdy nasz organizm jest bombardowany ciągle tą leptyną, to wytwarzana jest leptynooporność, czyli nasze komóreczki, tkaneczki są oporne na jej działanie. To samo dotyczy insuliny. Czyli po prostu ja to tłumaczę pacjentkom w bardzo taki prosty sposób, że dieta, hormony, które są wytwarzane przez tkankę tłuszczową, one powodują duże wyrzuty tej insuliny. Przede wszystkim dieta, czyli no, węglowodany głównie, tak? Nie
tak
tylko, bo większość jedzenia, które spożywamy, powoduje wzrost glukozy i insuliny, ale no, te węglowodany najbardziej tą trzustkę bombardują, można powiedzieć. I teraz tak, w momencie, gdy cały czas ta trzustka jest taka, powiedzmy, hartowana, czyli co chwilę coś jemy, bardzo dużo moich pacjentek ma tak, że jakby, no ma te stałe pory posiłków, ale je gdzieś tam pomiędzy posiłkami, nie? Niestety, że tam cały czas coś tam w ręce mają, a to jabłuszko, a to banana, nawet zdrowe rzeczy, ale jednak cały czas to powoduje skok cukru we krwi i insuliny. I ja to tłumaczę w ten sposób, że po prostu ta trzustka w pewnym momencie troszeczkę się męczy i w momencie, gdy ona się zmęczy, już tej insuliny nie daje rady tyle wytwarzać, no to pojawia się stan przedcukrzycowy, później cukrzyca. Ale wracając do tej insulinooporności...
A trzustka się też nie regeneruje, prawda? Ona tam ma jakąś tam swoją skończoną...
Dokładnie. Mhm. Trzustka, no w jakimś stopniu na pewno,
tak,
bo są pacjentki ze stanem przedcukrzycowym i gdzieś, gdy ta trzustka już nie daje rady w ryzach glukozy utrzymać, i jest to stan jeszcze odwracalny, tak? I taka cukrzyca, tak jak mówiłam, świeżo wykryta, to też jest stan odwracalny. Wszystko ma gdzieś tam swoje granice i to jest też mocno osobnicze. I w tym momencie, gdy tej insuliny w naszym organizmie jest dużo, to też niestety, ale stajemy się insulinooporni. Jakby tych mechanizmów jest bardzo dużo i to cały wykład można by było o tym zrobić.
A czy to jest świetne, napisać, bo ja pierwszy raz to słyszę, wiesz, tak, a wiesz, 1, 2, 3, 4, to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć.
Tak, ja to po prostu tłumaczę pacjentkom na wizycie tak naprawdę, bo jakby uważam, że leczenie otyłości to jest partnerstwo, czyli pacjentka jest moją partnerką w leczeniu otyłości, ja ją wspieram, stoję koło niej, a nie za nią czy przed nią i nie nakazuję czegoś, nie zakazuję i jakby prowadzę, nakierowuję. I w momencie, gdy ja wytłumaczę, dlaczego nie podjadać, oczywiście daję jakieś narzędzia, to nie jest tak, że mówię, proszę nie podjadać,
tak, koniec.
I to działa, jak ktoś jest mega ultra zmotywowany i jakiś ma żelazny charakter, to może podziała, to jest może 1% społeczeństwa.
Tak.
Jakby ja zawsze mówię też pacjentkom, że pamiętajcie, że podjadają wszyscy. Osoby
szczupłe
też podjadają i nie żyją o liściu sałaty, więc jakby...
Po prostu nie mają tego problemu.
Nie mają tego problemu. I w tym momencie ja tłumaczę właśnie pacjentkom, bo jeżeli wiedzą na przykład, co podjadaniem powodują w swoim organizmie, czyli na przykład to, że jest problem z mikrobiotą jelitową, bo przerwy między posiłkami są potrzebne nie tylko po to, żeby trzustka odpoczęła, tylko na przykład po to, żeby nasze jelita odpoczęły, żeby nasz organizm, jak zjemy posiłek, to powinien mieć ten czas, żeby uporać się z tym wszystkim, co się dzieje między posiłkami, a dzieje się bardzo dużo.
Mhm. A co z greliną?
Grelina to jest hormon głodu. Ona jest wytwarzana głównie w żołądku. Tak. Operacja typu sleeve. Tak. Polega na tym, nie każdy o tym wie, że między innymi ten fragment żołądka jest usuwany. Jakby to nie jest tylko operacja bariatryczna, która prowadzi do zmniejszenia żołądka, jak tak. to się mówi potocznie, ale też usuwany jest fragment, który odpowiada za wytwarzanie tej greliny. Oczywiście to nie jest tak idealnie, jakbyśmy chcieli, bo tak po 2-3 latach średnio pacjentki z powrotem ten głód zaczynają odczuwać w różnym stopniu. Po prostu prawdopodobnie jakaś inna część żołądka czy przewodu pokarmowego przejmuje tą rolę. I grelina, jakby choroba otyłościowa polega głównie na tym, że mamy taką nierównowagę hormonalną. Hormonów, które odpowiadają za naszą gospodarkę, taką właśnie typowo energetyczną. Czyli mamy tak naprawdę nadmiar tej greliny i de facto taki funkcjonalny, czynnościowy niedobór leptyny. No bo ona niby jest, ale nie działa. Jest po prostu
nie działająca. Bo się uodpornialiśmy na sygnał sytości, więc tak. generalnie nie czujemy się syci, ale czujemy non-stop głód, tak. bo jest tej greliny
za dużo. Często pacjentki mówią, że czują ciągle ssanie tak. w żołądku, nie mogą się najeść, w ogóle one nie wiedzą, ile zjeść, żeby tą sytość gdzieś osiągnąć, wręcz po prostu jedzą gdzieś, zakładają sobie jakieś porcje, ale nie czują się syte. I w tym momencie redukcja masy ciała, no tak bardzo mnie to denerwuje, jak gdzieś tam hejterzy, bo dużo mam hejterów w swoich social mediach, gdzie piszą mi, że no wystarczy mniej jeść, więcej się ruszać.
Tak,
tak i, że w ogóle, no to, że faszeruję lekami, to jest w ogóle top, wiadomo. Nie? Wiadomo. No
i właśnie... Bierzesz udział w spisku globalnym.
No to Big Pharma wiadomo, tak. ale jakby i tutaj właśnie jest rola leków. Czyli w tym momencie, gdy pacjenci mają nadmiar tej greliny, niedobór de facto leptyny i po prostu nie mogą sobie poradzić, no bo jak można redukować masę ciała, będąc ciągle głodnym?
To jest tortura.
Jakby to jest tortura i w momencie, gdy mamy BMI 40, ta redukcja potrwa, bo troszkę inaczej jest, jakby to hasło jedz mniej i więcej się ruszaj, podziała, jak ktoś ma 5 kilo do zrzucenia, tak? Poradzi sobie z tym, czy 2,5 kilo gdzieś tam były w czasy all inclusive i coś poszło nie tak, nie?
Tak.
Ale przy takiej prawdziwym problemie, czy przy chorobie po prostu otyłościowej, no to jest za mało. To jest zazwyczaj za mało. Są pojedyncze jednostki, które rzeczywiście osiągają gdzieś tam tą redukcję, ale to jest naprawdę rzadkość i rzadko to są osoby, które z otyłością gdzieś tam zmagają się całe życie. Nie?
No bo badania wykazują, że właśnie to MZ i WR, czyli więcej ruchu, mniej żarcia, tak? To jest przy drugim, trzecim stopniu otyłości skuteczność na poziomie, określa się podobno optymistycznie według profesora Bogdańskiego na 3%. On uważa, że to jest mniej niż procent. Więc faktycznie, może te przykłady takie, że ktoś faktycznie taki sukces odniósł. Chociaż też nie każdy się musi chcieć dzielić tym, w jaki sposób to osiągnął.
Jasne.
Prawda? Więc ja też mam zawsze takie, okej, wierzę, ufam, ale też nie oceniam tego, prawda? Absolutnie, bo każdy ma swoją drogę. Więc może po prostu te historie są tym właśnie tym wyjątkiem, który potwierdza regułę, że tego się nie da tak po prostu zrobić. Więc czy mogłabyś przybliżyć to, czym ty się zajmujesz zawodowo, czyli leczeniem otyłości? Jak się leczy otyłość? Co dzisiaj może zaproponować właśnie lekarz, który to leczy? W jaki sposób pacjent jest prowadzony? I nie mówię tutaj o bariatrii, która jest tematem jakby nie z twojej działki, no, ale pewnie też masz moment, w którym mówisz, okej, to już nie podziałało. Jest taka propozycja. Powiedz mi właśnie, jak się leczy otyłość?
Tak, otyłość w Polsce, no mamy różne metody leczenia. Mamy te metody niefarmakologiczne, czyli de facto pacjent, który nigdy nie próbował się odchudzać, już tak powiedzmy potocznie, chociaż nie lubię tego słowa odchudzanie, ale
redukowanie
pacjenci
masy, ale wiem, o co
używają,
chodzi.
Więc też często używam. Metody niefarmakologiczne to są jako pierwsze używane, tak? Więc jeżeli ktoś przytył, no to powinien próbować gdzieś tam dieta, aktywność fizyczna, rzeczywiście, czyli mniej jeść, więcej się rusza. Zazwyczaj pacjentki, które trafiają do mojego gabinetu, no to jakby wiadomo, że próbowały już wszystkiego. Ja bym mogła robić te wywiady, kopiuj, wklej, wszystkie diety, Dukan, keto, to co było modne i tak dalej. Głodówki, no to wiadomo.
W pierwszym sezonie otyłości tego podcastu, jak robiłam rozmowy, to każda właściwie osoba, która przychodziła z problemem otyłościowym czy choroby, mówiła, że właśnie... Pierwsze to był Dukan, dieta kopenhaska, wszystko w okolicach 12 roku życia.
Tak. Tak, no wcześniej, niektórzy kopii zaczynają, tak, dokładnie. Rzeczywiście. I jakby zazwyczaj to w ogóle jest tak, jakby jest stały schemat. Większość pacjentek powtarza ten sam schemat. Ja zawsze mówię pacjentkom troszkę może niezbyt pozytywnie, że nie są oryginalne w tym, co robią, chociaż one wtedy czują się lepiej. Jak wiedzą, że inni mają, że one nie są beznadziejne, że jakby to nie jest tak, że tylko one sobie nie radzą i tak dalej, bo rzeczywiście ten schemat się mocno powtarza. Zazwyczaj to jest tak. Pacjentki, które leczą się u mnie na otyłość, to są osoby, które już próbowały wszystkiego z otyłością od zawsze, odkąd pamiętają, od wielu, wielu lat i po prostu już u dietetyków były wszędzie i odbiły się od ściany. I w tym momencie, co można takiej pacjentce zaproponować? Leczenie farmakologiczne de facto w świetle aktualnej wiedzy medycznej to jest leczenie takiego pierwszego rzutu. Bariatria również, bardzo dobra metoda leczenia, póki co najlepsza jeszcze, jeśli chodzi o skuteczność. I jeżeli mam pacjentkę, która ma BMI 40 parę i więcej, to namawiam. Namawiam, na pierwszej wizycie wspominam, jakby nie chcę tutaj jakoś bardzo, wiadomo, przekonywać mocno, ale im dalej w las, tym bardziej namawiam, no bo jednak to jest dobra metoda leczenia i trzeba pamiętać o tym, że redukcja masy ciała, gdy mamy BMI 45-50, to jest bardzo dużo czasu. I tak. Leki nadal nie są idealną metodą. Więc bardzo często robię tak, że po prostu przy tak wysokim BMI, czy przy otyłości olbrzymiej, stosujemy leczenie, namawiam pacjentkę, zapisuję się na zabieg bariatryczny i po prostu czekamy. Jeżeli zredukujemy ileś tam tych kilogramów, zawsze ta operacja ma mniejsze ryzyko, tak? Mhm. No bo im pacjentka jest lżejsza do zabiegu, tym lepiej. A parę razy udało się uciec przed zabiegiem, więc bardzo dobrze.
To jest jednak ostatecznością,
oczywiście,
prawda?
Tak. Mhm. Tak jak mówiłam, w świetle aktualnej wiedzy to jest ostateczność, rzeczywiście, nie? Więc mamy leki dostępne, mamy przede wszystkim analogi GLP-1. One są najbardziej popularne na świecie. Troszkę ta popularność nie jest dobra do końca, ponieważ dużo osób
mówimy o tym leku na odchudzanie, tak, który jest stosowany przez celebrytów,
dokładnie.
Tak?
Mhm. I dużo osób się leczy przez to na własną rękę. Troszkę gdzieś nie rozumieją do końca tego, że to jest jednak lek i ma pewne swoje powikłania i tak dalej.
Możesz o nich właśnie opowiedzieć?
Tak, opowiem oczywiście. I troszkę jeszcze tak jakby powiem, ja porównuję czasami analogii GLP-1 do Viagry, ponieważ Viagra lata temu też zrobiła furorę, tak, i też była lekiem na receptę.
Tak.
Jakby gdy weszła na rynki światowe, nie? Więc to samo dotyczy analogów. Wszyscy o tym się rozpisują, różne portale, tak, i tak dalej. Dużo w tym jest niestety nieprawdy, co jest napisane. Więc one są najczęstsze do stosowania. No i jeszcze jest preparat łączony bupropionu z naltreksonem. Inne leki pomijam, bo są skrajnie rzadko stosowane. Więc ten preparat łączony, to jest lek dużo rzadziej stosowany, to jest preparat tabletkowy, ponieważ on ma takie dość mocno wąskie wskazania.
On działa też na ośrodkowy układ nerwowy, prawda?
Działa na układ nagrody, powoduje, że w zamyśle ma działać w ten sposób, że mamy przestać jeść z innych powodów niż głód. Czyli przestać jeść dla przyjemności, przestać spożywać z takich czysto hedonistycznych przyczyn jedzenie. Jakbyśmy sobie pomyśleli wszyscy tak naprawdę, nie tylko osoby z chorobą otyłościową, to zdarza się, że jemy, a nie jesteśmy głodni, prawda? No tak. Słodycze na przykład chyba się nie je z głodu, nie wiem. Większość pacjentek, jak pytam, no to mówią, że słodycze, no jak są głodne, to jedzą coś konkretnego, a słodycze, no to jest taki grzeszek, nie?
Ja pochodzę ze Śląska, jest przepiękne słowo po śląsku, ono oznacza zmaszkecić albo maszket, to jest właśnie, to jest coś, co się je nie z głodu, tylko dla przyjemności.
O, czyli to
jest
takie... nawet ma to nazwę.
Tak.
Tak, więc zamyślę, ten lek hamuje tego typu zachcianki, powiedzmy. No i też powoduje, że mniej podjadamy, no bo podjadanie to też często nie jest z głodu, tylko gdzieś taki nawyk. Często pacjentki mówią to trochę jak spalenie papierosów, że coś muszą w ręce trzymać, coś muszą chrupać i tak dalej, nie? Więc rzeczywiście ten lek tutaj się sprawdza, aczkolwiek to jest lek, który wchodzi silnie w wiele interakcji i też bardzo często daje skutki uboczne, które skutkują bardzo często z mojej praktyki odstawieniem niestety tego leku, nie? Więc zdarzyło mi się parę osób, które rzeczywiście fajnie, paręnaście myślę, osób, które fajnie gdzieś na tym leku redukowały masę ciała, ale to jest raczej taka nisza, można powiedzieć. Więc analogi GLP-1 są najczęściej, najszerzej stosowane, najbardziej popularne. Wszyscy słyszeli o tych lekach już praktycznie w Polsce. Nie wiem, czy są osoby, które dziś nie słyszały nawet przypadkowo w mediach. Mhm. Jeśli chodzi o skutki uboczne, to może zacznę od takiego najgorszego według mnie. To jest to słynne ostre zapalenie trzustki. Ja o takie opowikłania jeszcze nie miałam u moich pacjentek. Myślę, że wynika to troszkę z tego, że to są leki i w nieumiejętnych rękach mogą narobić więcej szkody niż pożytku, a niestety jestem troszkę masochistką i chodzę po tych różnych grupach facebookowych leczenia otyłości farmakologicznego i to, co ludzie tam robią, jak sobie doradzają i to mnie w ogóle skłoniło do założenia moich mediów społecznościowych. Bo stopień tej niewiedzy po prostu, jeśli chodzi o stosowanie tych leków, również niestety przez lekarzy, bo tam często pacjentki piszą, że lekarz jakoś tam coś zalecił, jeżeli to jest oczywiście prawda, no jest problem ogromny,
dramatyczny.
Tak, jakoś leków na nadciśnienie nikt sam nie stosuje, prawda?
No nie.
Nie ma nikt takich pomysłów, czy wielu innych leków, a tutaj jednak dużo osób leczy się samemu. Więc zaczęłam od najgorszego, bardzo rzadko spotykanego, bo dla semaglutydu OZT, czyli ostre zapalenie trzustki, to jest 0,2% ryzyko.
I teraz semaglutyd to jest ten analog GLP?
Tak, jeden, stosowany raz w tygodniu.
A co to znaczy analog GLP-1?
GLP-1 to jest glukagonopodobny peptyd pierwszy, trudna nazwa, udało mi się w całości wymówić, ale też mam z tym problem.
Ja nie będę powtarzać.
To jest, to właśnie powinnam w ogóle od tego zacząć, to jest taki hormon, który jest wytwarzany w naszym jelicie, głównie w jelicie cienkim. Mhm. I to jest hormon też poniekąd sytości, bo w momencie, gdy my spożywamy posiłek, to on tak po 10-15 minutach z jakimś tam opóźnieniem jest wytwarzany przez nasze jelita, sygnał dochodzi do głowy, no i czujemy się syci, przestajemy jeść. Stąd analogi GLP-1, czyli leki mają, leki ponad stosowane w leczeniu otyłości, właśnie liraglutyd, semaglutyd, w ponad 90% ich łańcuch, taki polipeptydowy, jest zgodny z naszym oryginalnym, własnym hormonem. Tam są pewne modyfikacje poczynione, które mają na celu to, żeby ten lek długo działał. Bo nasz hormon jelitowy, on dość szybko w krwi, jego poziom spada, a leki po prostu mają takie jakby przedłużone działanie.
Czyli więc dłużej czujemy się syci.
Przede wszystkim działa na ośrodek głodu sytości w głowie, ale przede wszystkim działa na żołądek. To jest kluczowe działanie analogów GLP-1. Czasem porównuję to do operacji bariatrycznej, ponieważ one powodują spowolnienie pracy żołądka, zwalniają perystaltykę, czyli pracę żołądka, jelit również. I to powoduje, że skoro żołądek wolniej pracuje, to jedzenie w nim dłużej zalega. Przez to dłużej jesteśmy syci, przez to mniej podjadamy, mniej myślimy nawet o tym jedzeniu, też przez to działanie ośrodkowe. No ale stąd wynikają główne skutki uboczne. Czyli tak naprawdę żołądkowo-jelitowe, całe spektrum. To może być zgaga potocznie, czyli refluks żołądkowo-przełykowy. To może być biegunka na początku stosowania, jakieś takie nudności. Bardzo często pacjentki porównują to, to jest dość ciekawe, do nudności ciążowych, czyli tych, które są w pierwszym trymestrze ciąży. Czyli na przykład taka nadwrażliwość na jakiś zapach, która prowadzi do tych nudności. Okay. Czy odrzuca niektóre pacjentki od kawy, a na przykład kochały pić kawę. No tak klasycznie ciążowo, bym powiedziała. Czasami jak leczę pary, to panie sobie używają na panach. W momencie, gdy panowie mają tego typu objawy, no to w końcu wiedzą, jak to jest być w ciąży.
No tak.
Bo zdarzają się sporadycznie, ale nawet wymioty z tym związane, więc no powiedziałam, że rzeczywiście pierwszy trymestr ciąży. Taka ciekawostka, analogii działają nasze kubki smakowe. Więc ten smak czasami się trochę zmienia. Czyli to, co kiedyś uważaliśmy, że jest mało słodkie, teraz jest dla nas mega słodkie. Czyli taki stan idealny. Zasładzamy się małą kosteczką czekolady.
Super.
Zdarza się to, może nie u każdego, ale się zdarza. No i też zmienia się ten smak. Często gdzieś tam odrzuca od mięsa, kawy, grzybów, jakichś takich rzeczy różnych. Każdy może mieć troszkę inaczej. To bardzo rzadkie powikłanie, ale takie najgroźniejsze. To jest to ostre zapalenie trzustki, które od razu na początku zapodałam. To jest bardzo duża rzadkość, no bo 0,2%. Z tym, że też są pewne obwarowania tutaj, bo na przykład bardzo ciekawe badania się pokazały, które pokazały, że u osób z BMI powyżej 36 to powikłanie zdarza się rzadziej. Czyli jakby ciekawe. Tutaj to daje do myślenia, jeśli chodzi o stosowanie tych leków przez osoby, które chcą sobie schudnąć 5 kilo 5 do kilo. Wakacji okay. i tak dalej, że jakby są w pewnej grupie ryzyka jakby tego najcięższego powikłania. Profesor wyleżał zawsze na wszelakich wykładach, na których bywam. Zawsze mówi o tych skutkach ubocznych, że mimo wszystko nie ma co porównywać skutków ubocznych leczenia farmakologicznego do leczenia operacyjnego. Bo tak naprawdę, jeśli chodzi o leczenie farmakologiczne, no to są jakieś te skutki uboczne, przestajemy leki stosować, nawet to ostre zapalenie trzustki, ono jak się zdarzyło gdzieś tam opisywane było w USA, to ono jakby nie niosło jakichś takich groźnych powikłań. Po prostu była hospitalizacja i tyle. No, leki trzeba było odstawić i tak dalej, wiadomo. Nic przyjemnego, ale mimo wszystko pacjenci wrócili do zdrowia. A jeśli chodzi o leczenie bariatryczne, no to wiadomo, no, nawet śmiertelność gdzieś tam jakaś też jest, chociaż jest to bardzo bezpieczny zabieg. Tak. Jest porównywalny do cholecystektomii. To jest usunięcie pęcherzyka żółciowego. A jakby to jest najczęściej wykonywany zabieg na świecie, czyli chirurgia dobrze go umieją wykonywać, więc jest bezpieczny. Więc tak, zabiegi bariatryczne bezpieczne, ale jednak te powikłania, które mogą ewentualne przynieść...
Przed niszczelność żołądka.
No, wiele tak. różnych rzeczy, no i też suplementacja, sama wiesz, jak to wygląda.
Wiem, jest trudno.
Dokładnie. A jeśli chodzi o leki, no to odstawiamy i temat de facto jest zakończony, tak? Te skutki uboczne analogów GLP-1 żołądkowe jelitowe ma, z moich obserwacji, wynika, że ma większość osób. Ja zawsze mówię o tym, że jakby coś tam się będzie działo, coś będzie pan czuła, że coś się dzieje. Aczkolwiek one po pierwszym tygodniu czy dwóch ustępują. Tutaj bardzo ważne jest takie no, delikatne manewrowanie, powiedzmy, tą dawką leku.
Dokładnie.
Bo bardzo często pacjenci jadą, brzydko mówiąc, według ulotki. Tak, no bo
maksymalna leczą, dawka dobowa.
Nie patrzą na to, że skutki uboczne są, bo chudne, więc super. Jakby tonący brzytwy się chwyta. Troszkę to też tak jest. Ja trochę rozumiem pacjentów.
Ja też rozumiem.
Z tych wszystkich grup, bo jeżeli odbili się od ściany, no to już tak w akcie desperacji
oni
wykupili
już nie chcą
sobie
czekać.
Recept. Tak, dokładnie.
To jest to. Ja pamiętam, że też mam nawet takich znajomych, którzy sobie usłyszeli właśnie o takich lekach. Już odbili się, wiesz, od lekarzy, więc sobie sami przez różne strony, które pozwalają sobie receptę, prawda, zamówić. Na szczęście już teraz jest dużo trudniej te receptę zdobyć w ten sposób.
Jest dużo trudniej, ale jeszcze jest to
możliwe. Ale jeszcze się da, tak. I właśnie sobie na własną rękę stosowali. I właśnie, a propos tego stosowania leków na własną rękę, to niestety na osoby chorujące na otyłość, stosujące te leki, posypały się bardzo, no takie... negatywny odbiór społeczeństwa, ponieważ leki, właśnie te analogi GLP-1, były zarejestrowane do leczenia cukrzycy, z tego co rozumiem, a nie do leczenia otyłości. I kiedy ich zabrakło w aptekach, a zabrakło ich z wielu różnych względów, to zaczęto obwiniać osoby, którym się po prostu nie chce odchudzać, na, wiesz, tak w klasyczny sposób, tylko że idą na łatwiznę i zabierają prawdziwym chorym lekarstwo. Czy ty się możesz do tego jakoś odnieść?
Jasne, odniosę się bardzo chętnie. Znaczy, najpierw może powiem swoje zdanie, bo jakby liraglutyd to jest lek, który od wielu lat był zarejestrowany w leczeniu cukrzycy, a od jakiegoś czasu, nie powiem dokładnie od ilu lat, ale jest stosowany w leczeniu otyłości. Również, więc ma rejestrację i do leczenia cukrzycy jest pod inną nazwą i do leczenia otyłości pod inną.
A cukrzycy pierwszego czy drugiego?
Drugiego.
No to czyli powikłania otyłości na dobrą sprawę.
Dokładnie.
No więc właśnie.
Jeśli chodzi o semaglutyd, taki bardziej znany, stosowany raz w tygodniu, to on rzeczywiście w Polsce nadal ma rejestrację, znaczy ma rejestrację również do leczenia otyłości, tylko nie ma preparatu. Więc jest dostępny w Polsce dostępna jest tylko wersja, która jest przeznaczona dla osób z cukrzycą typu drugiego. Na całym świecie jest stosowana również do leczenia otyłości, czystej otyłości powiedzmy, bez cukrzycy typu drugiego. U nas po prostu jeszcze nie jest dostępny. Stąd zdarzają się tutaj nadużycia.
Rozumiem.
I moje zdanie jest takie, że w momencie, może troszkę taka niepopularna opinia, ale w momencie, gdy mam pacjentkę z BMI 40-45, to nie uważam, żebym, przepisując nawet ten lek, jeżeli pacjentka im powie, że nie będzie kuła się codziennie, tylko musi mieć ten preparat, który jest stosowany raz w tygodniu, to ja ten preparat po prostu przepisuję, bo ponieważ uważam, że BMI 40-45 to jest bezpośrednie zagrożenie zdrowia, życia i tak dalej, i w tym momencie no, ta cukrzyca tutaj idzie na równi de facto z tą otyłością. tak? Więc troszkę to jest też takie śmieszne, że wskazania refundacyjne, bo ten lek może być refundowany, mówię o semaglutydzie, w cukrzycy jest tam tyle obwarowań, które oznaczają, że refundację na ten lek w leczeniu cukrzycy może dostać pacjent, który ma bardzo już zaawansowaną cukrzycę. Więc mamy nowoczesne leczenie w momencie, gdy już ta cukrzyca no, jest tam niezbyt dobrze kontrolowana. Może tak.
To są wiadomości, które ja dostaję od chorych na otyłość, od osób, które właśnie idą do lekarza, już czują, że po prostu no, nie dadzą sobie rady same, wiedzą, że to nie daje rady, to nie daje rady, to nie daje rady. I nie chcą, lekarze nie chcą przepisać im na przykład, wypisać skierowania do jakiejś poradni, na przykład leczenia otyłości i tak dalej. I pytanie ich, czy ja się mam doprowadzić i swoje zdrowie do tak złego stanu, że to po prostu już będzie konieczność, czy po prostu mogę się ratować w momencie, w którym, no wiesz, no musisz naprawdę pogorszyć swój stan, żeby...
No tak, troszkę tak to wygląda. To samo jest z kwalifikacją do leczenia farmakologicznego. Tak. Jakby takie główne wytyczne mówią o tym, że od 30 BMI kwalifikują się do leczenia wszyscy, od 27, jeżeli są jakieś już powikłania otyłości poważne, typu cukrzyca na przykład, nie? I w tym momencie, jak mamy pacjentkę, która ma 29,7, no to wiadomo, że no ja ją zakwalifikuję już do leczenia otyłości. No nie będę czekała, jak przytyję te, nie wiem, 2 kilo czy 3, żeby po prostu ten lek otrzymała. Więc jakby wytyczne wytycznymi, ale też mamy pewne swoje doświadczenie jako lekarze i uważam, że trzeba tego pamiętać, bo niektórzy troszkę za bardzo gdzieś w tych ramach właśnie tych wytycznych, zaleceń, dokładnie, za bardzo gdzieś się zagubili w tym świecie tak naprawdę. Mhm.
Właśnie, bo jest na przykład w świecie bariatrycznym program COSBAR. Mhm. Program do taki pilotażowy, no już teraz chyba już nawet nie jest pilotażowy. Pilotażowy to mógł być dawno temu właśnie.
Tylko nie wiem, czy jest wznowiony momencie. Miał być wznowiony w tym roku, ale nie wiem, czy już jest.
Okej, okay, ale też jest program do farmakologicznego leczenia otyłości. Czy możesz o tym programie coś więcej opowiedzieć?
Tak, co prawda nie biorę udziału w pracach nad tym programie, więc jakby ta moja wiedza jest dość mocno okrojona, ale ten program też ma dopiero być. Jakby trwa ten proces legislacyjny, trudne słowo kolejne. Bardzo fajny program. Ja głośno mówię też o tym na moich social mediach, bo leczenie jest drogie, niestety, więc fajnie, gdyby te wizyty lekarskie, tam w tym programie jest tak, że kwalifikujemy się od tego BMI tam określonego i w tym programie są wizyty lekarskie, kwalifikacja do leczenia, ale też dietetyk, fizjoterapeuta, tam jest jakaś rehabilitacja po jakimś czasie, nie pamiętam już dokładnie, chyba po roku trwania programu. Super. Ten program w ogóle ma trwać 24 miesiące i to jest... taka kontrola gdzieś nad tym pacjentem, nie? W wielu większych takich ośrodkach w Polsce. Mhm.
Bo jak mówiłyśmy o tym leku, który jest połączeniem tam bupropionu i jeszcze drugiej substancji, to to tak trochę, wiesz, brzmi jakbyśmy, czy ja tam od razu widzę rolę gdzieś do pracy też takiej psychologicznej.
Tak.
Ponieważ też nie możemy zapominać, w moim odczuciu, nie możemy zapominać o tym takim aspekcie zajadania emocji, które
oczywiście
jest, jesteśmy społeczeństwem, które żyje w pędzie, w ogromnym stresie i każdy z nas sobie jakoś radzi. Jedni uciekają w bardziej destrukcyjne też, no jak zwał, tak zwał, nie wiem, niektórzy sobie radzą alkoholem, niektórzy w jakiś hardkorowy sport albo w jakiś nauk popadają. Inni zajadają te emocje. Czy przy właśnie takich terapiach farmakologicznych, gdzie ten problem zajadania emocji się pojawia, to co poradzić takim pacjentom? Właśnie, żeby... No bo sam lek, to jest tak jak wiesz, idziesz z depresją do lekarza, ze stanami lękowymi, on ci przepisze leki, które pomogą.
Złagodzą objawy,
dokładnie, ale nie rozwiążą problemu źródła tego. Więc w jaki sposób wyglądałoby takie idealne leczenie właśnie dla osoby, która też oprócz tego, że jej organizm choruje na tę chorobę, ale do tego jeszcze kompulsywnie zajada.
Pacjentki, które leczę bupropionem i naltreksonem, tym połączeniem, 99% z nich gdzieś tam do psychologa już chodzi. I trafiają do mnie już zazwyczaj, są w trakcie terapii lub do psychiatry na przykład z różnych powodów, ale rzeczywiście jakby leczenie otyłości jest leczeniem takim dość mocno holistycznym. I jeżeli jest problem z zajadaniem stresu, emocji przede wszystkim, to ja bardzo często kieruję do psychodietetyka, do psychologa, który gdzieś tam tą sferą żywienia się zajmuje. Sama też podjęłam studia z psychodietetyki, bo widzę, jak jest ogromna potrzeba po prostu, żeby wiedzieć, jak z pacjentem rozmawiać. Jeśli chodzi o to, wracając jeszcze do tego leku tak naprawdę, bo głównie tym się zajmuję, jakby nie było, to on, to jest bardzo ciekawe połączenie, które dużo o nas mówi, bo bupropion to jest substancja, która jest stosowana na przykład w leczeniu depresji, ale też...
Jest mi dobrze znana.
Tak, bardzo dobry lek, owszem, tak. Ale też jest stosowana w leczeniu uzależnienia od tytoniu. Czyli w nikotynizmie. Naltrexon z kolei to jest substancja, która jest stosowana w leczeniu uzależnienia od alkoholu.
Wow.
I te dwa leki, tutaj przewija się to słowo uzależnienie, powodują właśnie, że my troszkę się uniezależniamy gdzieś od tego jedzenia. Zazwyczaj korzyści tutaj też, oprócz tego, co mówiłam, czyli to podjadanie.
No ale chemicznie, dalej. Jeżeli mamy uzależnienie psychiczne, takie, które właśnie...
Jasne, jakby to no, są dwie różne rzeczy.
Jasne, jasne.
Tutaj głównie chodzi o to, że działamy na naszą głowę i wspieramy tą psychoterapię tak naprawdę. Czyli jakby i tak trzonem tego wszystkiego i bazą jest właśnie leczenie takie typowo u psychologa, u psychiatry i tak dalej, bo tak jak mówisz, no lek można brać, on może super działać, tak? Nie będzie problemu.
On jest po to, żeby pomóc.
On jest po to, żeby pomóc, żeby coś zmienić, żeby było troszkę, może nie łatwiej, ale żeby po prostu było takie wsparcie. Ale w momencie, gdy nie załatwimy tego problemu, odstawimy lek i to wszystko wróci, nie?
Właśnie.
Jakby zawsze mówię pacjentkom o tym, że leki nie chronią przed efektem jojo. Tak naprawdę, czyli nawrotem choroby otyłościowej. Leki powodują, wspierają redukcję masy ciała, powodują, że jest ona w końcu możliwa, bo nie trzeba chodzić głodnym i tak dalej, i tak dalej. Ale niestety, jeżeli tego czasu dobrze nie wykorzystamy, tego czasu na lekach tak naprawdę, no to jakby... Później wszystko wróci, tak? W momencie, gdy leki odstawimy. Tak naprawdę taki czas minimalny to jest rok, żeby ta terapia miała sens, tak? Bo rok to jest taki czas, gdy rzeczywiście jakiś nawyk, jakiś problem można rozwiązać lub przynajmniej częściowo gdzieś tam ugryźć.
No właśnie, bo czy to są, nawet sobie tak to wyobrażałam, nie wiem w sumie dlaczego, że te leki się bierze przez całe życie.
Do tego to wszystko chyba troszkę zmierza, okay. Bo mamy operacje bariatryczne, które są na całe życie.
Tak.
Jakby nie było, żołądek nie odrośnie raczej.
A coś tam się może powiększyć.
Tak, jakby. Ale tak. Bez przesady. Więc tutaj jakby logika mówi o tym, że te leki, no też wypadałoby stosować troszkę dłużej. Tak naprawdę ja zawsze, jak pacjentki mnie pytają, ile czasu, to ja mówię, to zależy. Tyle, ile potrzeba. To jest słowo klucz. Tyle, ile potrzeba. No bo są osoby, które na przykład, biorąc ten preparat bupropion z naltrexonem, przerobią pewne problemy, tak? Zredukują tą masę ciała. Nie wiem, mają BMI 35, tak? Czy 32, no bo różnie bywa. Jakby to nie muszą być, nie musi być od razu otyłość olbrzymia. I jest szansa, że rzeczywiście z tego leczenia zejdą, tak? W jakimś tam czasie. Ciężko powiedzieć w jakim. Ja zazwyczaj robię tak, że odstawiam i patrzę powoli i patrzymy, co się dzieje, tak? Czy coś się złego dzieje, czy nie, wszystko jest w porządku, odstawiamy lek. Jeśli chodzi o analogii, o pacjentki, które są, szczególnie pacjentki, które są z BMI powyżej 40, czyli z otyłością olbrzymią, to raczej mówię, żeby nastawić się na dłuższy okres leczenia, a być może nawet na zabieg bariatryczny gdzieś w przyszłości. Może to odwleczemy, ale w momencie, gdy będzie nawrót choroby otyłościowej, być może to widmo, powiedzmy, zabiegu gdzieś tam niestety będzie na nas czekało, nie?
No jak ja sobie przypomnę właśnie, kiedy poszłam na operację, to miałam BMI 43. I to faktycznie już było tak, że trudno mi w ogóle było sobie wyobrazić takie po prostu schudnięcie, że ten organizm sam przy takiej samej, wiesz, dawce żywności po prostu puch i puch i puch. Mhm. Jak wygląda przyszłość leczenia otyłości?
No, dość ciekawie. Jest bardzo wiele leków w trakcie, które w trakcie badań klinicznych, nie wiem, kiedy jakieś kolejne wejdą, aktualnie w Polsce w styczniu pojawił się tirzepatyt. To jest taki lek, który jest podwójnym analogiem, to nazwijmy. Tak naprawdę jego skuteczność już porównywalna jest do zabiegów bariatrycznych, ponieważ średnia redukcja masy ciała na tym leku to jest 20% wyjściowej masy ciała. To jest bardzo dużo.
Wyjściowej, okay.
To jest bardzo dużo. My walczymy gdzieś w pocie czoła, walczymy, nie lubię tego słowa chociaż, ale niech będzie, o to 10%, tak? Bo to przynosi znaczne korzyści
wiesz,
zdrowotne.
Ja sobie tak myślę z punktu widzenia pacjentki, że... moja wyjściowa masa ciała to było 110 kg. Jakbym usłyszała, że no, to będzie redukcja o 10%, to co 11 kilo, to jest nic, nie? Tak. Dalej będę ważyła stówę.
Znaczy to jest taki minimum. Jest taki punkt wyjścia, bo pacjentki czasami przychodzą na wizytę i rzadko to się zdarza, ale czasami mówią, nie wiem, ważą na przykład właśnie 110 kilo. Powiedzmy, że przy tym wzroście powinny ważyć, nie wiem, 50-60. I jak pytam, jaki cel by chciały obrać, w ogóle jakąś taka waga, masa ciała idealna, której najlepiej się czuły, no to mówią mi na przykład 60 kilo, czyli 50 kilo do redukcji i ja wtedy pytam, kiedy tyle ważyły. No i na przykład się okazuje, że
w liceum
albo jeszcze wcześniej. Więc no, troszkę te cele muszą być
realistyczne.
Realistyczne, no, tak. Troszkę ja mówię, tłumaczę wtedy, żeby to lepiej zrozumieć, że my mamy pewien punkt nastawny naszej masy ciała. W momencie, gdy nasze ciało od lat funkcjonuje, nie wiem, koło setki, to zredukować do jakieś tam, nie wiem, 50 kilo jest bardzo trudno, tak? Bo my jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni wtedy już całkowicie do czegoś innego. To jest tak, jak dawno znasz takie osoby, które są szczupłe, zawsze były szczupłe, a nieźle tam futrują, jak to mówię, wsuwają i są szczupłe, utrzymują tą masę ciała. One też mają jakiś tam punkt nastawny tej swojej masy ciała. Tutaj wchodzą różne czynniki, nie wiem, genetyka, ale nie tylko, jakby nie mówmy tylko o tej genetyce, to jest bardzo wiele różnych czynników, gdzie rzeczywiście ta masa ciała gdzieś jest taka.
Są też osoby, które są bez przerwy w niedowadze i bardzo z tego tytułu
i nie
cierpią.
Mogą przytyć, tak. Na przykład, nie? Tak. Więc jest coś takiego i no niestety ciężko to przeskoczyć. Oczywiście redukcja ze 110 do 60 jest możliwa, no bo ludzie to robią, nawet bez leków, tak, czy bez operacji bariatrycznej, ale tutaj jest problem z utrzymaniem tej masy ciała po prostu, nie? Więc to jest najtrudniejsze. Nie wiem, jakie ty masz doświadczenia, ale większość pacjentek, mam takie pacjentki, które schudły 30-40 kilo, tylko po prostu nie mogły tego utrzymać przez dłuższy jakiś tam okres.
Mi trudno jest powiedzieć, bo ja teraz jestem po tej takiej najniższej wadze i ona dosłownie była w pierwszych tygodniach ciąży. Ale też podejrzewam, że właśnie przez złe samopoczucie ona też tak, bo ja właśnie ze 110 zeszłam, tutaj wielka tajemnica, do 67 kilogramów. To jest też pytanie, które najczęściej, wiesz, się dostaje. Ile kilogramów schudłaś? To nie ma znaczenia, ile na dobrą sprawę, tylko ja rozumiem, że to jest taki pierwszy wyznacznik tego i nie wiem, czy to się utrzyma. Natomiast faktycznie, jakbym sobie idealnie wpisała, no to 55, 53, no, tak. No super, liceum,
tylko
wtedy się najlepiej czułam.
Właśnie, zapytała siebie, kiedy tyle ważyłam, no
18, no, 19, nawet już chodzi. Nie, jak miałam 19, jak 19 ważyłam 60.
To z tymi kilogramami, to co mówisz, że tam ludzie pytają tak. O to i tak dalej, to tak naprawdę ja zawsze powtarzam pacjentkom, że kilogramy to nie jest nasz cel. Naszym celem jest redukcja tkanki tłuszczowej brzusznej.
Właśnie.
De facto. Czyli tego obwodu brzucha, talii, tak, no jak zwał, tak zwał, nie? To jest najważniejsze, bo wtedy redukujemy tą złośliwą, to też tak mocno potocznie, tkankę tłuszczową, która przynosi nam więcej szkody niż pożytku. Nie?
Bo są w ogóle, to też powiedział tutaj już siedzący wcześniej profesor Bogdański, o tej otyłości zewnętrznej, powiedzmy, tkanka tłuszczowa, którą mamy w tej oponce i tej, która jest w środku, której nie widać i że ta w środku jest
najgorsza.
Najgorsza. Mhm. Jak my możemy sobie jako zwykli ludzie gdzieś po prostu z ulicy przyjść, jak ją zbadać? Jak się dowiedzieć, że mamy tę wewnętrzną tkankę tłuszczową, tą wisceralną, tak?
Wisceralną, dokładnie. Tak właściwie są takie badania, na przykład metoda bioimpedancji elektrycznej. To jest taki aparat, pewnie kiedyś na nim stawałaś, taka jakby waga, trzymamy tam takiego urządzenia i to mierzy, ile mamy tkanki tłuszczowej przede wszystkim.
Gdzie to
ciele.
Można zrobić?
U dietetyka zazwyczaj, czasami w gabinecie diabetologa, endokrynologa, czy osoby, która zajmuje się leczeniem otyłości. Okay. No i też taki zwykły pomiar obwodu brzucha, tak? Jeżeli mamy otyłość taką...
Jakimi szczypcami się mierzy. Też.
Już nie.
Okay.
Już nie chyba, mam nadzieję. Tak.
Ja jeszcze parę lat temu właśnie ktoś mnie wziął w takie szczypce.
Ogólnie to... Kiedyś mówiło się, że jest otyłość typu jabłko i gruszka, nie?
Tak, tak.
I właśnie jabłko to jest ten gorszy typ, bo to jest ta otyłość brzuszna. I wtedy ta otyłość jest najmniej zdrowa. Żadna otyłość nie jest zdrowa, ale ta jest najgorsza. Ten typ gruszka, czyli zazwyczaj to są kobiety do okresu menopauzy oczywiście,
tak.
Bo po okresie menopauzy my troszkę wyrównujemy się z mężczyznami pod tym względem. To jest bardziej sprzyjające. Ja czasami to mówię pacjentkom w ten sposób, że ten tłuszcz, który mają gdzieś tam na rękach, na udach, na nogach i tak dalej,
to
on po prostu jest ale on oprócz tego, że obciąża nasze stawy, to de facto jest taki nieaktywny raczej w porównaniu do tego tłuszczu brzusznego. I my tak naprawdę o to walczymy, o redukcję centymetrów z pasa stali. Jak pacjentki czasami mi przysyłają swoje wyniki, czyli tam taki dzienniczek sobie prowadzą, ile tam kilogramów spada z datami i tak dalej. I czasami są zawiedzione, bo na przykład na wadze ruszył się kilogram czy dwa, a jest 10 centymetrów z pasa, nie? Więc ja w tym momencie mówię, że to jest bardzo dobrze, lepiej w tą stronę tak naprawdę.
Żeby się mierzyć.
Żeby się mierzyć. Mierzenie jest bardzo ważne, dużo jakby waga jest, to jest bardzo labilny wskaźnik. Możemy być w trakcie okresu, przed okresem. Ja w ogóle mówię pacjentkom, żeby się przed okresem nie mierzyć, bo po prostu później jest frustracja, zazwyczaj można przybrać nawet 2-3 kilogramy, zależy jak to zbiera wodę, powiedzmy.
Ja potrafiłam do 4 nawet.
No jest to możliwe, tak. Jasne. I też nie jest to do końca zależne od masy ciała, to jest dość mocno osobnicze, więc rzadko przede wszystkim, no ważenie się codziennie, to nie jest dobry pomysł, to na pewno się przekonałaś o tym.
Tak.
Większość pacjentek się ważyła gdzieś tam w międzyczasie codziennie i rzeczywiście najważniejsze są te centymetry w leczeniu
otyłości.
Ja
teraz przyznam szczerze, że waga potrafi być czasami, ja już naprawdę to gdzieś tam przerobiłam w tej głowie, że wiem, że i to BMI nie jest tak, jasne, ono jest jakimś wyznacznikiem, ale trzeba...
Przesiewowym,
dokładnie. Chociażby ostatnio słyszałam bardzo mądre zdanie, że na przykład ktoś czasami może nie mieć kończyny jakiejś, prawda? Albo coś może mieć...
W ciąży też BMI się nie powinno określać.
No właśnie.
Na przykład jak ktoś ma obrzęki jakieś obwodowe, tak. Na przykład niewydolność serca i duże obrzęki, czy płyn w płucach, w brzuchu, na przykład w czasie choroby nowotworowej, tak. Często jest wodobrzusze, no to wtedy nie używamy tego wskaźnika.
Właśnie.
On jest mocno niedoskonały, tak.
No ale powiedzmy taki, który jest coś w stanie...
Przesiewowy, tak, tak. Wstępnie może coś powiedzieć.
Właśnie chciałam powiedzieć o tym, że ja się w ciąży nie ważę. Właśnie, bo nie chcę się dodatkowo stresować, a czuję, że tam pewnie trochę tyję. Ale właśnie nie chcę się triggerować, bo to mnie jednak, wiesz, uruchamia.
Tak,
że i do tego też chyba że ja bym zachęciła chyba osoby, żeby właśnie jednak tę wagę odstawić.
Tak, ja jak najrzadziej zalecam.
Tak.
Na początku max raz w tygodniu, ale to max, a tak to jak mam pacjentki już gdzieś tam w tej terapii dłuższą chwilę, to tak raz w miesiącu się ważą.
Właśnie.
Tak, no naprawdę zdrowo powiedzmy, też dla naszej głowy przede wszystkim, nie? Więc to ważenie to naprawdę jest temat rzeka. Tak samo jak używanie tych wszystkich aplikacji typu Fitatu i tak dalej do liczenia kalorii, tutaj też można wpaść troszkę w takie błędne koło, w obsesję, tak. No, dokładnie.
Znam właśnie przypadek osoby, która obsesyjnie właśnie Fitatu stosuje od lat. I przyznam się, że to jest bardzo takie właśnie, nawet przykre, że już wiadomo, że zdrowo się odżywia, wszystko jest w porządku, waga prawidłowa i tak dalej, ale to takie właśnie ta kontrola, to poczucie kontroli.
To jest właśnie, to się dość mocno łączy z pewnym takim perfekcjonizmem w charakterze i tego typu właśnie sprawami, ale ja jak zalecam, jeżeli zalecam, to bardzo rzadko. Tak mówię, że jeżeli na przykład mamy zastój na wadze i gdzieś tam nie idzie, centymetry nie spadają, no to na przykład raz w tygodniu gdzieś tam wyrywkowo sobie sprawdzić jakiś dzień. Chociaż
właśnie.
Powiem szczerze, że nie do końca muszę to robić i pacjentki nie muszą tego robić, bo pacjentki z chorobą otyłościową to są osoby, które wiedzą ile co ma kalorii.
To jest prawda.
I tak naprawdę w Serek Wiejski, co bym nie postawiła przed pacjentką, to ona będzie wiedziała
A co bardziej zaawansowana jeszcze będzie wiedziała, jakie ma makro.
Oczywiście, tak. Więc jakby tutaj też kwestia tych stereotypów właśnie trochę pada, bo jednak pacjentki z chorobą otyłościową to są osoby wyedukowane żywieniowo. Powiem szczerze, że przerobiłam naprawdę dużo już osób, przewinęło się gdzieś przez mój gabinet i miałam może 2 przypadki osób, które wpisywały się w stereotyp osoby z chorobą otyłościową, czyli osoby, które rzeczywiście były może nie leniwe, ale spędzały cały dzień gdzieś tam w leżąco, siedzącej pozycji ciała, spożywając fast foody, przepijając to kolą i to 3 litrami coli, więc to się zdarzyło, ale to mówię, 2 osoby, muszę policzyć, ile pacjentek już miałam w swoim gabinecie, ale myślę, że będę zbliżała się do 1000, więc...
No to jest procent.
Więc to jest po prostu, no to burzy ten stereotyp całkowicie.
Jeszcze na sam koniec chciałam cię zapytać o otyłość wśród dzieci. Czy do ciebie docierają sygnały, że to jest coraz powszechniejsze zjawisko?
Tak, nasze dzieci według statystyk tyją najszybciej w Europie. To jest bardzo zła wiadomość. My żyjemy w bardzo mocno obesitogennym środowisku. My jesteśmy bombardowani z telewizji, z billboardów, słodyczami i różnymi takimi niezdrowymi rzeczami, a już reklamy, na pewno oglądasz czasami telewizję, reklamy dla dzieci, skierowane typowo dla dzieci, tak. Zdrowej przekąski między posiłkami, gdzie jakiś batonik mleczny, pseudomleczny oczywiście, no to jest coś takiego mocno niesprzyjającego tutaj. Tutaj bardzo duża rola rodziców. Zapotrzebowanie na leczenie otyłości u dzieci jest olbrzymie. Do mnie cały czas piszą moje pacjentki, czy gdzieś tam na Instagramie, czy się tym nie zajmuję czasem, no bo bardzo dużo właśnie jest dzieci z otyłością. Leki są zarejestrowane od 12 roku życia, liraglutyd akurat, do stosowania, aczkolwiek no ja dziećmi się nie zajmuję, odsyłam zawsze do pediatrów. Problem jest olbrzymi. Prawdopodobnie ten program COS-BMI będzie rozszerzony też o dzieci. Takie są plany o leczenie otyłości u dzieci i bardzo, bardzo dobrze, bo to jest bardzo potrzebne.
Sam fakt, że istnieje dziedzina jak bariatria dziecięca, już chyba powinna nam działać na wyobraźnię, że...
Tak, jakby też nigdy się nie spotkałam z dzieckiem, które gdzieś tam by przeszło zabieg. Moja najmłodsza pacjentka miała 18 lat, jak miała zabieg bariatryczny. Teraz leczę ją, no bo ma nawrót niestety choroby otyłościowej. Ale rzeczywiście słyszałam o tych zabiegach. Nie wiem dokładnie, na jakiej zasadzie dzieci są kwalifikowane, ale no to pokazuje skalę problemu. Po prostu.
Co najgorszego można zrobić w chorobie otyłościowej, takiego, przed czym byś przestrzegała? Osoby, które powiedzmy czują, że mają problem, gdzieś tam, jak najbardziej mogą sobie zaszkodzić? Takie, nie wiem, takie z twojego doświadczenia, takie najbardziej destrukcyjne zachowania, czy takie właśnie ta brzytwa, której się chwyta tonący. Co
no
to
te
jest?
Najbardziej destrukcyjne zachowania to jest niestety powrót w to błędne koło głodówek, nie wyjście w ogóle z tego koła. Głodówek, diet restrykcyjnych, które powodują, że nawet jeżeli zredukujemy masę ciała, to jesteśmy niedożywieni, można powiedzieć. Mamy jakieś niedobory i tak dalej. No i przede wszystkim takie koło, błędne koło tych diet restrykcyjnych powoduje, że przy każdej próbie redukcji masy ciała, ważymy coraz więcej. To bardzo źle też wpływa na naszą psychikę. To jest wyniszczające, wykańczające. Jedna z pacjentek mi opowiadała, że prawie doprowadziła tym do rozwodu z mężem, no bo on też chciał jej pomóc, ona nie dawała sobie pomóc, ciągle jakieś głodówki mdlała w pracy i tak dalej. I po prostu no, problem tak naprawdę całej rodziny, więc tutaj ja proszę naprawdę o to, żeby nie wracać do tych diet, szczególnie do tych głodówek, to co było kiedyś modne, tak? No bo tak jak odchudzały się nasze mamy, powiedzmy, czyli lata temu, no to było tylko to, to były głodówki, posty głodowe,
koktajle, szejki.
Tak. No. To powoduje tylko, że my później mamy słabszy, wolniejszy metabolizm, że bardzo ciężko zredukować kolejny raz
masę ciała. A co z tymi
takimi
postami, które oczyszczają ciało i robią detoksykację organizmu?
W ogóle jak słyszę słowo detoks, to mi się dusz w kieszeni otwiera.
Proszę, opowiedz dlaczego.
Bo po prostu no, to jest w sposób taki mocno marketingowy wykorzystywanie osób z chorobą otyłościową, które... tak jak mówisz, brzytwy się chwycą, żeby schudnąć i zrobią wszystko. A takie slogany typu detoks i tak dalej, mocno działają na wyobraźnię. I ludzie po prostu w to wierzą, że to podziała. Więc to jakby stawiamy na równi z głodówką, tak?
Czy nasz organizm postawi? Potrafi się zdetoksykować. Jeżeli ma toksynę, to ją bardzo gwałtownie
dokładnie
wydala z organizmu, prawda?
Są jakieś tam udokumentowana skuteczność głodówki takiej, powiedzmy, takiego postu jednodniowego. Nie jest to związane w ogóle z redukcją masy ciała, nie z otyłością. Jakieś tam zdrowotne, ale to jest jakaś nisza i na pewno nie jakieś takie długotrwające, nie wiem, 30-dniowe. Ostatnio miałam pacjentkę na wizycie, była po takim 30-dniowym detoksie warzywno-owocowym.
Wiem, znam.
I ona...
Robiłam 42
go.
Dni.
Proszę. Ona stosuje go tak co jakiś czas, bo tylko to już na nią działa. Ona jak przechodzi na dietę nawet 1000-1200 kalorii, to już tak średnio gdzieś to schodzi ta masa ciała. Ona musi już albo iść na głodówkę, albo na taki ostry detoks, więc po prostu to robi.
A podczas głodówki organizm co zjada? Tłuszcz czy białko?
No niestety, to jest troszkę tak, jak zawsze mówię, jak pacjentki chcą ostro tam dawkę tych leków zwiększać, bo chcą dużo w miesiąc na przykład schudnąć. W momencie, gdy chudniemy, nie wiem, 13 kilo w miesiąc, bo jest to możliwe na głodówce, oczywiście nie reklamuję, nie polecam, ale jest to możliwe i znam takie przypadki, to spalamy nie tylko tłuszcz, tylko spalamy 13 kilo i tłuszczu, i mięśni. A mięśnie odpowiadają za tempo naszego metabolizmu. I teraz tak, w momencie, gdy schudniemy 13 kilo i później mamy efekt jojo. I tyjemy z powrotem optymistycznie 13 kilo. Zazwyczaj to jest z nawiązką, ale niech będzie, że tyle samo. To jest 13 kilo, ale samego tłuszczu. Te mięśnie już nie wracają. To jest jakby, my zmieniamy całkowicie kompozycję naszego ciała. Finalnie po kilku takich próbach jesteśmy osobą, która ma bardzo dużo procentowo tkanki tłuszczowej, a bardzo mało mięśni. To jest ta otyłość sarkopeniczna, czyli taka otyłość z bardzo małą ilością tkanki mięśniowej. No a nasze mięśnie są nam niezbędne. Do życia to już wiadomo, ale jakby chociażby do tego, żeby napędzać ten metabolizm. One spalają bardzo dużą ilość glukozy, pobierają ją z krwi, więc no, bez nich no, mamy problem tak naprawdę. Kolejne redukcje już na pewno nie zadziałają.
To jest wszystko takie logiczne, a świetnie sprzedawane marketingowo do tego stopnia, że no... Znaczy, mnie to bulwersuje, smuci, ja bym biła na alarm, ale wiem, że to się po prostu będzie cały czas kręciło, jeżeli ta świadomość nie będzie większa.
Tak, więc, znaczy, jedyne, tak, co można zrobić, to jest edukacja, tak?
Właśnie.
Dlatego ja rozumiem, że tam profesorowie nie będą prowadzić social mediów, chociaż są tacy, ale jakby ja poczułam, czytając to wszystko, tak jak mówiłam, na tych grupach, poczułam, że nie no, coś trzeba z tym zrobić, więc...
A czy możemy odradzić osobom, które chcą wyzdrowieć, chcą zredukować tę masę ciała, żeby powychodziły z tych grup?
No,
czy ty byś nie radziła tego?
Jak najbardziej. Wiem, że to jest trudne. Tak. Więc bardzo często pacjentki, które są u mnie w gabinecie, mówią, że już do mnie chodzą na wizytę, to już wszystkie grupy poopuszczały. Niektóre same mówią, że weszły i wyszły, bo to, co tam czytały, to naprawdę na logikę nawet było niezbyt mądre. Tak, ja oczywiście nie polecam chodzenie po tego typu grupach. Ja polecam odwiedzenie lekarza, który gdzieś tam na jakiejś liście jest, jakiś certyfikat zrobił związany z leczeniem otyłości. To jest wszystko dostępne w internecie, więc nie ma problemu, można takiego lekarza znaleźć. Nawet ostatnio pacjentka mi mówiła, że okazało się, że na tej liście o otyłości jest jej lekarz POZ, więc jakby wcale nie trzeba daleko szukać.
I tym oto optymistycznym akcentem, który niesie wiele nadziei, chciałam ci bardzo podziękować za rozmowę. Czy ty, chyba że chcesz coś jeszcze dodać, ale wydaje mi się, że chyba...
Chciałabym dodać tylko jedno zdanie, żebyście nie dały sobie wmówić, że po prostu leczenie otyłości to jest pójście na łatwiznę. Dotyczy to zarówno osób, które poddały się zabiegom bariatrycznym, jak i osób leczonych farmakologicznie. To nie jest pójście na łatwiznę, bo osoby, które na przykład leczą się na cukrzycę, nikt im nie mówi, że biorąc insulinę idą na łatwiznę. Więc otyłość to jest choroba i tego się trzymamy.
Tak, amen. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję serdecznie.